Nazywam się Agata Jurek i od 12 lat organizuję mecze piłki nożnej w europejskich rozgrywkach. W tym podcaście razem z moimi gośćmi odkrywamy tajniki pracy w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Dziś moim gościem jest Jakub Kwiatkowski. Przez ponad 10 lat był rzecznikiem PZPN, a potem także team managerem kadry narodowej. Uchodzi za osobę, która zawsze odzwania i nie obraża się na dziennikarskie publikacje. Może dlatego, kiedy w zeszłym roku nagle został zwolniony ze swojej funkcji, ponad 160 dziennikarzy i fotoreporterów podpisało się pod listem z podziękowaniami za lata współpracy. Ale Kuba nie pozostawał długo na bezrobociu i już po tygodniu po zwolnieniu przejął nową funkcję dyrektora TVP Sport. Witaj, Kuba.
Dzień dobry.
Więc jak wspomniałam, masz taką reputację, że zawsze odzwaniasz, zawsze odpowiadasz i chciałam od razu powiedzieć, że mogę potwierdzić, bo po moim zaproszeniu od razu do mnie odpisałeś.
Jak chyba można... tak od razu.
Nie, no, chyba od razu.
Tak?
Jak na odpowiedzi od innych, to prawie od razu.
Okej.
I udało nam się sprawnie umówić, także dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby przyjechać do mnie. A powiedz, teraz masz tych telefonów i zaproszeń na wywiady więcej niż, czy mniej niż za czasów PZPN?
Mniej, jednak mniej. Też z racji funkcji pełnionej. Kiedy jest się rzecznikiem prasowym, no to jakby samo to zajęcie no, wskazuje na to, że się ma dużo kontaktu z mediami. Teraz jakby trochę przyszedłem na drugą stronę, wróciłem troszeczkę też może, mogę powiedzieć do swoich korzeni, jeżeli takiego porównania mogę użyć, ale też jest sporo telefonów, ale nie, na pewno nie tak dużo jak kiedyś, zdecydowanie więcej jest petentów, zdecydowanie więcej, i ale ja zawsze starałem się odzwaniać, bo na tym polegała moja praca, tak? No, nie zawsze się da każdy telefon odebrać, ale naprawdę sumiennie starałem się zawsze odzwonić, jak nie mogłem z kimś porozmawiać.
To wróćmy do początków i do piłki. Jak mówiłam, byłeś i rzecznikiem, i team managerem, a nawet czasami pomagałeś na treningach w roli bramkarza. To czy to prawda, że zacząłeś się przygotowywać do tej roli już w przedszkolu?
Trochę tak, bo zacząłem wtedy kopać piłkę. Więc ten sport, w ogóle sport był w moim życiu zawsze obecny, piłka przede wszystkim. Więc mogę tak powiedzieć, że nawet wczoraj się trochę śmiałem z tego, że ta moja kariera, jak sobie na nią spojrzę, to ona jest taka jak po sznurku trochę. Tam nie ma jakichś przypadków, bo ja pamiętam, będąc jeszcze w liceum, zapragnąłem, zacząłem myśleć o tym, co ja będę robił w swoim życiu. Jak poszedłem do liceum, to trafiłem do klasy matematyczno-fizycznej o takim profilu, bo myślałem, że będę informatykiem, bo bardzo lubiłem komputery i tak dalej. Później się okazało, że ten umysł mój jest bardziej humanistyczny niż ścisły. Tak, ta matematyka jak średnio mi wychodziła. W trzeciej klasie liceum, bo to wtedy jeszcze liceum było czteroletnie, zacząłem myśleć, że może bym poszedł na dziennikarstwo. Bo chciałbym być dziennikarzem sportowym. No i się dostałem na to dziennikarstwo, na studia. Skończyłem tutaj na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo i zacząłem pracować jako dziennikarz już od razu na pierwszym roku studiów. No i trafiłem szybko do sportu i tak to wygląda. Jestem dzisiaj dyrektorem TVP Sport, więc jakby ta kariera...
Nie było tam ucieczki w jakieś inne dyscypliny.
Nie, ale oczywiście ja miałem jakby dwa podejścia do PZPN-u. Pierwsze to było w 2009 roku, kiedy prezesem był jeszcze Grzegorz Lato. Tam moja ta przygoda potrwała bardzo krótko, bo po 6 miesiącach mi podziękowano. I ja wtedy myślałem sobie, że najfajniejsze w moim życiu już
minęło.
Bo ja poszedłem do PZPN-u z Eurosportu, w którym pracowałem 7 lat i bardzo lubiłem tą pracę w Eurosporcie. I bardzo żałowałem wtedy, że ja później odszedłem po tym, jak mi PZPN zwolnił za pierwszym razem. Nie mogłem sobie darować tego, zwłaszcza, że moje wypowiedzenia w Eurosporcie wygasło 31 lipca, a 30 września zostałem zwolniony z PZPN-u, więc po 2 miesiącach raptem. przeżywałem to okropnie, pamiętam. I myślałem, że zawodowo już najciekawsze w moim życiu było. A jeszcze nie wiedziałem, co mi tutaj los szykuje. Więc no tak to się życie ciekawie układa.
A możesz opowiedzieć trochę o tej pracy w Eurosporcie? Czym się tam zajmowałeś i czy teraz przydaje ci się to doświadczenie w nowej roli?
Oj, na pewno. Na pewno się przydaje. Ja trafiłem do Eurosportu i zacząłem zajmować się komunikacją. Tutaj pracując w polskim oddziale Eurosportu, ale ta praca była też znacznie szersza niż sama komunikacja, bo też centrala firmy, która jest w Paryżu, praktycznie raz w miesiącu się latało do Paryża na spotkania, różnego rodzaju spotkania i z programingiem, i z osobami, które kupowały prawa. Więc jakby ja miałem pewne podstawy już, które pomogły mi w tej nowym zajęciu teraz w TVP Sport, bo doskonale wiem, o co chodzi. Tak wiem, na czym polega rynek praw telewizyjnych. Wiem, jak prowadzone są badania, jeśli chodzi o oglądalność telewizji i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu rzecz dla mnie znana i tą wiedzę już posiadłem wcześniej. I ta praca w Eurosporcie naprawdę była mega fajna i interesująca, bo to, o czym mówiłem, że poznałem bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ciekawych ludzi, ale też miałem okazję być na bardzo wielu różnych wydarzeniach sportowych, zaczynając na przykład od maratonu piasków, czyli takiego biegu ultramaratonu, który jest rozgrywany na Saharze, po otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Turynie, więc naprawdę to było super doświadczenie, mega dużo fajnych wspomnień i jednej rzeczy tylko żałuję, bo jak byłem na tym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Turynie, siedziałem na płycie stadionu tuż obok tunelu, w którym wchodziły reprezentacje poszczególnych krajów na prezentację i to były jedyne igrzyska, kiedy była wspólna reprezentacja Korei. Korea Południowa i Północna szły pod jednym szyldem United Korea. I jakiś jeden z tych sportowców miał czapkę, zrzucił czapkę w naszą stronę, ją złapałem z napisem United Korea i z kółkami olimpijskimi. Przecież to wartość historyczna niebywała. Ja nie mam pojęcia, co się z tym stało. Czy to gdzieś zgubiłem? Może ktoś mi wyciągnął z kieszeni? Nie wiem, ale to dzisiaj myślę, taki artefakt byłby czymś niesamowitym.
A chciałam jeszcze na sekundę wrócić do tego wątku. Po krótkim epizodzie w PZPN-ie i potem było Ministerstwo Sportu i Turystyki, tak?
Tak.
Czytałam, że na chwilę obraziłaś się na kadrę i nie oglądałeś meczów piłki nożnej. To jak to się stało, że potem jednak wróciłeś i do piłki, i do PZPN-u?
No, oczywiście, no nigdy nie jest fajnie, jak się kogoś zwalnia z pracy, tak? To jest mało przyjemne uczucie. I kiedy mnie PZPN za pierwszym razem podziękował, to bardzo też to przeżywałem. No wiadomo, też byłem trochę młodszy, na innym etapie życia i po prostu przestałem oglądać piłkę.
Czyli na dziennikarzy się nie obrażasz, ale na kadrę się obraziłeś.
Obraziłem się wtedy i pamiętam, że chyba przez jakieś kilka lat dobrych ja nie oglądałem meczów reprezentacji. Po prostu nie oglądałem. I przyszło Euro w Polsce w 2012 roku. Udało mi się w losowaniu UEFA wylosować bilety na mecz otwarcia. I poszedłem na mecz z Grecją. I to wszystko wróciło. Jakby ta miłość do reprezentacji, te emocje. Obejrzałem te mecze Polaków. Ale po tym trzecim meczu przegranym z Czechami, kiedy odpadliśmy z turnieju, też mi tak to wszystko opadło troszeczkę. Ale oglądałem już mecze, ale tak się nimi mocno nie ekscytowałem. I ta ekscytacja no, wróciła już z taką naprawdę olbrzymią mocą, jak zacząłem pracować znowu w PZPN-ie i miałem przyjemność być z drużyną podczas 125 meczów, więc niezły taki wynik i to na pewno wspomnienia do końca życia zostaną niesamowite.
Chyba to doświadczenie, które tam zdobyłeś, teraz ci się bardzo przydaje. Czym się tam zajmowałeś?
Oczywiście, mega doświadczenie, 11 lat pracy. Przyszedłem do PZPN-u w grudniu 2012 roku jako na stanowisko rzecznika prasowego Federacji. W tamtym czasie był jeszcze równolegle rzecznik prasowy reprezentacji, to był Tomek Rząsa, były piłkarz i my jakby współpracowaliśmy ze sobą i po roku, rok później mniej więcej doszło do zmiany na stanowisku selekcjonera, przyszedł Adam Nowałka i jakby wtedy władze federacji uznały, że nie ma co rozdzielać tych stanowisk, będzie to jedna osoba, tak, bo wiadomo, reprezentacja Polski, no najważniejsza piłkarska drużyna, ale ona się spotyka 5 razy w roku, więc utrzymywanie drugiego stanowiska rzecznika dla samej reprezentacji, która, tak jak powiedziałem, ma 5 zgrupowań w roku, no to nie było sensu. Jakbym ja scalałem te 2 stanowiska i zacząłem pełnić też funkcję rzecznika reprezentacji. No i przez parę lat do końca kadencji Adama Nowałki, czyli do 2018 roku, ja byłem po prostu rzecznikiem IPZPN-u i reprezentacji, a jak przyszedł nowy selekcjoner w 2018, Jerzy Brzęczek, to zostałem właśnie team managerem jeszcze. Później jeszcze w ogóle, jak był COVID, to jeszcze miałem jedno stanowisko, takie UEFA wtedy wymagała, żeby była osoba, która będzie koordynowała testy covidowe drużyn i to się nazywało Medical Liaison Officer. A z racji tej, że nasz doktor reprezentacji Jacek Jaroszewski jest zajętym człowiekiem bardzo mocno, więc ja po prostu od strony formalnej pilnowałem tych testów covidowych, także tych funkcji w tym PZPN-ie pełniłem całe mnóstwo.
Ale powiedz, bo o rolę rzecznika prasowego może nie będę cię pytać, czym się rzecznik prasowy zajmuje, bo była to rola dosyć widoczna, ale czym zajmuje się team manager? Myślę, że to jest ciekawe dla słuchaczy.
Myślę, bardzo ważna funkcja i ja w sumie przez to, że byłem tyle lat rzecznikiem, to cały czas byłem kojarzony z tym, że jestem rzecznikiem, tak? Ale to moje ostatnie lata pracy w PZPN-ie, to ja już się bardziej tak sam pozycjonowałem, że jestem tym team managerem, to mnie bardziej już, że tak powiem, kręciło niż bycie tym rzecznikiem. Tyle lat też uważałem, że jest to fajne, kolejna taka funkcja w rozwoju, w zdobywaniu nowych doświadczeń, bo jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i tutaj oczywiście nie jest tak, że ja wszystko sam robiłem, bo są jeszcze inne osoby, które wokół reprezentacji pracują, ale zajmowanie się logistyką, kontaktami z piłkarzami, kontaktami z klubami, wysyłanie powołań do klubów, występowanie o bilety do obserwacji dla naszych członków sztabu szkoleniowego. Takim byłem punktem kontaktowym właśnie dla FIFA, dla UEFA. Wszystkie spotkania organizacyjne w dniu meczu, doskonale wiesz, na czym one polegają, więc tam też jeździłem, siedziałem na ławce, pilnowałem protokołu całego meczowego, przedmeczowego. Naprawdę podczas zgrupowań to telefon praktycznie nie przestawał dzwonić. Bardzo dużo błahych, czasami ważnych spraw załatwiania. Więc naprawdę nie da się tak łatwo tego opowiedzieć, bo tych spraw różnych wypadało bardzo, bardzo dużo i też zdarzały się takie historie, że zawodnicy czasami się zgłaszali z jakimiś takimi swoimi problemami. Myślę, że mogę dzisiaj o tym powiedzieć. To kiedyś Grzesiek Krychowiak się do mnie odezwał tak poza zgrupowaniem, czy ja mogę mu w czymś pomóc. Ja mówię, nie ma problemu, a o co chodzi? Żebym pomógł mu zdobyć dokumenty, żeby mógł ślub za granicą wziąć. Ja się zdziwiłem i go pytam, czemu twój brat ci w tym nie pomoże. On mówi, że bo nikt ma o tym nie wiedzieć. Więc to też pokazuje,
powiernikiem.
Jakie zaufanie ja miałem ze strony zawodników, i którzy takie dość, powiedzmy, intymne, prywatne sprawy próbowali przeze mnie załatwiać. Faktycznie tak było. Ja mu pomogłem z tymi dokumentami, bo on wziął ślub z Celią, ze swoją żoną, wtedy dziewczyną, we Francji. Pamiętam, że przyjechał na zgrupowanie, ja go odebrałem z lotniska i jechaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam załatwiłem, że tak powiem, wizytę. I to był dzień, w którym chyba był Trump z wizytą w Warszawie. Były wszystkie ulice pozamykane. I my utknęliśmy w korku, wsiedliśmy na hulajnogi, pojechaliśmy hulajnogami tam do tego Urzędu Stanu Cywilnego, żeby te dokumenty pozyskać. Także.
A to czekaj, na tym ślubie tylko byłeś ty i...
Nie, ja tylko dokumenty mu pomogłem zrobić, bo on chciał po prostu... Nie chciał robić wesela, z tego co mi tłumaczył. Po prostu wziął cywilny ślub we Francji i chwilę później na jakichś świętach, bo zaprosili rodzinę i im zakomunikowali, że oni sobie już małżeństwo. Także taka historia dość oryginalna. I więc z tych naprawdę zadań było bardzo, bardzo dużo.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla Ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś. I mówisz, że to w tej roli team managera się bardzo spełniałeś, ale jednak tym rzecznikiem też cały czas byłeś. I ciekawi mnie, jak ty sobie radziłeś i radzisz z presją, ze stresem? Bo wyobrażam sobie, że to jest po prostu taka presja non-stop, kiedy, no umówmy się, co jakiś czas wybucha jakaś mniejsza lub większa afera, albo nawet drużyna sobie źle radzi czy przegrywa i to ty musisz być tą osobą, która staje przed kamerami i tłumaczy.
No jest to pewnego rodzaju niewdzięczna rola, tak? Jeżeli mówimy o porażkach w sporcie, które się oczywiście zdarzają, to też, może inaczej powiem, ja miałem trochę to szczęście, że trafiłem też na tą erę Adama Nawałki, gdzie ta reprezentacja budziła pozytywne emocje, tak? I więc ja też przez długi okres czasu byłem jakby postrzegany też jako taka, powiedzmy, twarz sukcesu. No bo jeżeli są wyniki i reprezentacja na tym dobrze gra, ma dobre wyniki, no to wszyscy, którzy są zaangażowani w pracy przy tej drużynie, na tym zyskują też wizerunkowo, prawda? Więc dzięki temu też ja się zdążyłem też oswoić z taką presją, ale taką pozytywną presją. Bo ja generalnie raczej nie denerwuję się. Może rzadko, albo nauczyłem się też tłumić jakieś takie emocje w sobie. Oczywiście bywały momenty, kiedy telefon dzwonił jak szalony i ma się dość wszystkiego. I ja pamiętam, że podczas na przykład zgrupowań, jak dzień się kończył, to momentami byłem bardzo zmęczony, już tak psychicznie i fizycznie, bo cały czas trzeba być na skupieniu, cały czas coś robić, to jest praca na takich wysokich obrotach. I wieczorem po prostu już sił brakowało i głowa bolała wręcz. Ale ja się jakoś tak chyba nie denerwuję w ogóle w życiu, rzadko. Umiem, być może ta praca też mnie tego trochę nauczyła, bo kiedy trzeba obcować z czymś dość często, no to człowiek się jakby odparnia, przyzwyczaja, łatwiej mu na pewno pewne rzeczy przychodzą.
To kiedy dostałeś informację o zwolnieniu z PZPN-u po tych 11 latach, też się nie zdenerwowałeś?
Nie, no tutaj jest.
Mówiłam, że dostałeś duże wsparcie od środowiska, ale myślę, że to musiało zaboleć, prawda?
Oczywiście bardzo bolało, bo 11 lat życia, mogę powiedzieć, no ćwierć życia, no to jest kawałek czasu. Pracy, ja się zżyłem z tą pracą bardzo, zżyłem się z drużyną, zżyłem się z tymi emocjami, ta adrenalina, która jest w czasie właśnie zgrupowań, czy zwłaszcza podczas meczów, to ja nigdy takich emocji wcześniej nie odczuwałem, tak? A taka adrenalina też uzależnia, to jest trochę, można powiedzieć, narkotyk, więc teraz jestem na etapie odstawienia i trochę ciekawy jestem, jak przyjdą te mecze marcowe. Pewnie mnie tam jeszcze serce zaboli, że już mnie tam nie ma. Więc samo to zwolnienie, no oczywiście, no było zaskakujące, no i mało przyjemne, nikt nie lubi być zwolniony, jest to trudny moment. Te pierwsze dwa dni na pewno były takie, myślę, najtrudniejsze, ale z drugiej strony to wsparcie, o którym mówisz, to nie tylko ten list podpisany przez te 160 chyba dwie osoby, jeśli dobrze pamiętam.
Jeśli dobrze pamiętam, zapisałem sobie złotymi literami nad łóżkiem.
Więc tych telefonów była po prostu dziesiątki. Ja sobie policzyłem wszystkie telefony, wszystkie wiadomości na wszystkich tych komunikatorach czy mediach społecznościowych, które ja dostałem. Tam mi wyszło coś ponad 1000. Więc to jest jakaś liczba niewyobrażalna. I ja nawet niektórym osobom po prostu nie zdążyłem odpisać. Co ciekawe też akurat PZPN nawet mnie zapytał, czy ja chcę zachować numer telefonu, ten, który miałem 11 lat. Po prostu mi go wyłączono i wiele osób też wiem, że próbowali na tamten numer się też dodzwaniać.
Czyli może było ich dwa razy więcej.
Być może ich było dużo, dużo więcej. Nawet do dzisiaj spotykam się z takimi, kogoś gdzieś zobaczę, rozmawiamy, czy się spotkamy, to ktoś mówi, a ty mi wtedy nie odpisałeś, ja do ciebie pisałem. A ja mówię, przykro mi bardzo, ale wysłałeś na numer, którego ja nie mam. Więc to na pewno pomogło też przejść przez tą trudną na pewno sytuację, przejść tak, powiedzmy, suchą stopą. Mhm. Nawet się na tym bezrobociu nie zdążyłem wynudzić tak porządnie.
Tak, bo ono nie trwało tak długo.
No nie, bardzo krótko trwało i to był wtorek, jak mnie zwolniono, a w piątek do mnie zaczęły docierać sygnały, że poszukuje kontaktu do mnie Tomasz Sygut, który miał być prezesem Telewizji Polskiej, dzisiaj jest dyrektorem generalnym Telewizji Polskiej. I Tomek Sygut do mnie zadzwonił w poniedziałek. Powiedział, że mamy dużo wspólnych znajomych, którzy się fajnie o mnie wypowiadają i on ma jakiś fajny pomysł na mnie, czy ja bym się nie chciał z nim spotkać, żeby o tym porozmawiać. Ja mówię, oczywiście, że tak. I dzień później się umówiliśmy, czyli równo tydzień po zwolnieniu Tomasz Sygut złożył mi propozycję bycia dyrektorem TVP Sport, więc ja się nie zastanawiałem zbyt długo, przyjąłem ją praktycznie od razu. I prosto z tego spotkania pojechałem do PZPN-u się rozliczyć, tam oddać komputer i tak dalej. No to byłem w dość dobrym nastroju. I mnie ludzie pytali, aż czemu ty tak zadowolony jesteś, w sumie taka sytuacja może mało optymistyczna. Ja mówię, że no jeszcze z krzesła pospadają tutaj co niektórzy. Więc na pewno byli w szoku, jak paręnaście dni później wyszła ta informacja oficjalnie, że ja właśnie obejmuję to stanowisko, więc to było fajne, ale tak jak powiedziałem, no nie zdążyłem się ponudzić za bardzo na tym bezrobociu, które trwało bardzo krótko. No i życie jest po prostu niesamowite, takie scenariusze pisze, że to ciężko jest w nie uwierzyć, i bo mówię, ja nie wykonałem żadnej pracy, żeby dostać to stanowisko, po prostu samo przyszło, więc bardzo się cieszyłem.
Po pierwsze, gratulacje. Chociaż byłam w gronie osób, które chociaż wysłały ci wiadomość.
Tak, tak, to prawda.
Ale powiedz, jak myślisz właśnie, jak to się stało? Dlaczego ty dostałeś, i to nie pierwszy raz już w twojej karierze, sam z siebie propozycję, jakby pod kątem osób, które nas słuchają, które chcą pracować w tej branży, jakie umiejętności, jakie cechy charakteru pomagają właśnie dobrze sobie w tym świecie radzić?
No, myślę, że na pewno te propozycje by nie przychodziły same, jakby ktoś nie doceniał mojej pracy po prostu, tak? I tego, jakim jestem człowiekiem. Osoby, które mnie znają, to myślę, że mogą o mnie się dobrze wypowiadać. I chyba tak jest, tak się musi dziać, skoro tak moja kariera zawodowa się potoczyła, czy tak się toczy. Mi się wydaje, że trzeba być autentycznym, tak? Trzeba być autentycznym. Na pewno mieć oczywiście wiedzę i podstawy ku temu, ale być po prostu sobą, być autentycznym, szczerym, lojalnym. I też mieć na pewno dużo szczęścia, bo bez tego trudno jest. Trudno jest coś osiągnąć w życiu. No, generalnie myślę, że jak już ktoś, jak się trafi do jakiejś takiej branży, powiedzmy, to ja to nazywam w ten sposób, że to jest trochę jak wejdzie się na wesołe miasteczko, tylko się karuzele później zmienia, tak? I tu nie chodzi o żadne znajomości. Nie lubię tego słowa, ja to bardziej lubię tutaj się posiłkować językiem angielskim i mówić networking. Bo ta sieć właśnie kontaktów, myślę, że ta moja praca w Eurosporcie była taką bazą bardzo mocną, bo tam przez Eurosport przewijało się bardzo dużo ludzi, bardzo dużo komentatorów, dziennikarzy, więc ja to środowisko jakby medialne, sportowe bardzo dobrze poznałem i zacząłem poznawać po prostu tam masę interesujących ludzi. I ja też tam poznałem Janusza Basałaja i to Janusz mi później złożył propozycję dołączenia do PZPN-u, czy powrotu do PZPN-u po tej krótkim epizodzie z 2009 roku. I tak to się później już dzieje, tak, że im więcej się robi, więcej osób się poznaje, ma się kontakt z większą liczbą osób, wtedy tam jest grono tych ludzi jest znacznie większe, które cię zna, które ci może polecić, które może się o tobie dobrze wypowiedzieć. I to też pamiętam po tym, jak mnie zwolniono z PZPN-u za pierwszym razem, To też długo bez pracy nie pozostawałem, bo dzień później wybuchła afera hazardowa, która zmiotła ze stanowiska, to był Mirosław Drzewiecki. I został nowy minister sportu, Adam Giersz. I tak się składało, że ze mną w bloku mieszkał wiceminister, którego też znałem dużo wcześniej. I go zapytałem, czy nie szukają kogoś. I on mówi, daj CV i przekazał ministrowi. Ten minister był tak sceptycznie początkowo do mnie nastawiony, bo PZPN nie miał wtedy dobrej renomy. Ale Adam Giersz był trenerem tenisa stołowego, był trenerem Andrzeja Grubby. I znał bardzo dobrze Witolda Domańskiego, ówczesnego szefa Eurosportu, redakcji Eurosportu, i do niego zadzwonił i zapytał o mnie, i Witek wystawił rekomendację dla mnie, i wtedy Adam Giersz się przekonał do mojej osoby, więc jakby ten networking jest ważny po prostu. I na przestrzeni lat tego się po prostu więcej ludzi poznaje i to pomaga.
Zgadzam się. I dostajesz tą pracę nie, jak to się czasami mówi, po znajomości, tylko myślę, że lepiej powiedzieć z polecenia, tak?
No tak.
Po prostu dlatego, że jesteś zaufaną osobą, która wiadomo, że dobrze wykona daną pracę.
No tak, zakładam. Tak zakładam i jakby Tomasz Sygut, mój obecny, powiedzmy, szef, on też powiedział, że on... Być może to się wszystko tak złożyło w takim samym momencie, bo było głośno o tym moim zwolnieniu, tak? I automatycznie ja przykułem jego uwagę, bo my się nie znaliśmy w ogóle wcześniej. Nigdy nie rozmawialiśmy ze sobą i po prostu ten hałas, który był wokół tego zwolnienia, jakby ten spotlight na mnie został skierowany, i on zaczął dzwonić ludzi, pytać o mnie, jakim jestem człowiekiem, pracownikiem, i te rekomendacje na pewno pomogły, tak? Więc ja też unikałbym, że po znajomości coś się dostaje, tylko właśnie z polecenia, z rekomendacji. No, każdy, jak szuka pracy, to pewnie ma jakieś listy referencyjne. Na tym to polega, prawda? Że ktoś się podpisuje swoim własnym nazwiskiem, dając opinię na temat jakiegoś człowieka, więc czy ona jest na papierze, czy przekazana przez telefon, no to efekt jest taki sam.
A powiedz w takim razie, jak teraz ta nowa praca, jakie wyzwania masz w roli dyrektora TVP Sport?
No, jest to na pewno olbrzymie wyzwanie. Duży zespół do zarządzania. Ważny rok, jeśli chodzi o imprezy sportowe, bo to jest rok Euro i rok Igrzysk. Także mega dużo wyzwań, bo tu trzeba być i dobrym menedżerem, i dobrym psychologiem, myślę. Bo trzeba też umieć rozmawiać z ludźmi, wysłuchać też ich problemów, próbować problemy rozwiązywać. Wiemy też, w jakiej sytuacji jest Telewizja Polska po tych całych zmianach, które mają miejsce. Sytuacja jest dość trudna, ale no jest dynamicznie, jest bardzo dynamicznie i wyzwań jest co niemiara.
A jakie masz plany? Zamierzasz zostawiać to, co jest, czy chcesz wprowadzać zmiany? Nowe twarze, nowe rozgrywki, może nowe dyscypliny?
Oczywiście trzeba cały czas trzymać rękę na plusie, jeśli chodzi o rynek praw telewizyjnych. No ale też trzeba mieć do tego środki, bo są oczywiście prawa, które są bardzo drogie i one są domeną, powiedzmy, telewizji płatnych. Tutaj mam na myśli Ligę Mistrzów, gdzie teraz akurat się kończy przetarg na prawa do pokazywania na terenie Ligi Mistrzów na terenie Polski. I trzeba pilnować tego wszystkiego, żeby właśnie mieć dobrą ofertę programową i jeżeli jest możliwość zakupu jakichś praw, no to po prostu trzeba próbować. Redakcja jest duża. Oczywiście ja też nie jestem za tym. Jest bardzo dużo wartościowych ludzi w telewizji, w TVP Sport, doświadczonych, też dużo młodych, którym też warto dawać szansę. I nie widzę takiej potrzeby, że tutaj trzeba przyszła nowa miotła i trzeba wszystko wymieść. Absolutnie takich rzeczy na ten moment nie ma i nie będzie. I jakieś drobne ruchy do telewizji, ale to naprawdę na palcach, myślę, jednej ręki, takich, powiedzmy, stałych współpracowników, komentatorów, bo to trzeba też rozróżnić takich, powiedzmy, pracy dziennikarza, pracy eksperta, tak? Więc to dosłownie kilka takich transferów. No, przyszła Maja Strzelczyk, Marcin Fedek też do nas dołączył, Paulina Chlewska też wróci do telewizji, Darek Szpakowski wraca do komentowania, także jest takich parę nazwisk głośnych, ale też dużo staram się, wiedząc, że mamy Euro za chwilę, miejmy nadzieję z reprezentacją Polski, cały czas będę trzymał i kciuki bardzo mocno za reprezentację i kibicował w tych meczach barażowych, żeby reprezentacja awansowała. Więc bazując też na tych swoich doświadczeniach i powiedzmy kontaktach, no to staram się też jak najfajniejsze grono takich ekspertów piłkarskich zaprosić do współpracy przy tych meczach, które nas czekają. No ale też podpisaliśmy ostatnio prawa do pokazywania Ekstraklasy do końca sezonu. Mamy jeden mecz. Pokazaliśmy Legię w Lidze Konferencji. Także cały czas coś się dzieje. Za chwilę Żużel pokażemy, który też udało się tutaj za mojej kadencji pewne prawa pozyskać. Więc to jest taka praca na żywym organizmie.
A wracając do twojej kariery, co uważasz za największy sukces i największą porażkę dotychczasowej kariery, może tak powiem?
Bo to... Zwolnienie zawsze jest porażką, tak? Myślę, z pracy, więc to mogę zwolnienie w jakichś takich kategoriach pewnej porażki traktować. Mhm. A sukces największy to chyba to, że cały czas ja się rozwijam i no i samo to, że dostałem tą propozycję objęcia stanowiska dyrektora TVP Sport, myślę, że to jest olbrzymim sukcesem, bo to jest, mimo tych takich smutnej historii ze zwolnieniem, to pewnie gdyby nie to niezwolnienie, nie dostałbym takiego awansu, bo to jest potężny awans, więc to jest chyba taki, myślę, zawodowo największy sukces dzisiaj.
To się nazywa trafić na właściwy moment.
Tak, tak.
No nawet ze zwolnieniem.
Dokładnie, to się wszystko zgrało po prostu idealnie. Więc no tak się dziwnie to życie układa.
A gdybyś nie pracował w tej branży, to co byś innego mógł albo chciał robić? Czy nie wyobrażasz sobie innej ścieżki?
Nie wyobrażam sobie. Naprawdę mam mega farta w życiu, że tak udało mi się trafić tu, gdzie jestem i robić to, co robiłem. Bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, ja chciałem iść na to dziennikarstwo, bo chciałem być dziennikarzem sportowym. Chciałem, bo sport zawsze był w moim życiu obecny i jest cały czas. I wydawało mi się, że to jest fajna ścieżka kariery właśnie, łączyć to, co się lubi, z pracą. Więc ja bym nic nie zmienił tak naprawdę. Poszedłbym w tym samym kierunku i akurat myślę, że często jest tak, że tak jak ja powiedziałem, że poszedłem do liceum, bo myślałem, że będę informatykiem, ale to się w ogóle tak nie skończyło i myślę, że często też jest tak, że ludzie mają jakieś swoje plany, a później się okazuje, że zupełnie co innego ich interesuje, więc ja mogę powiedzieć, że po tym przeformatowaniu siebie i uznaniu, że będę dziennikarzem, to ta moja ścieżka, no udało mi się coś fajnego osiągnąć.
Mhm. Czyli jakbyś miał możliwość wrócić do przeszłości, to jaką byś dał radę sobie, skoro byś nic nie zmieniał?
Wiesz co, na pewno bym się jeszcze więcej chciał na przykład języków pouczyć. Wbrew jakiejś pewnej wpadce kiedyś podczas konferencji prasowej, że oczywiście na Twitterze tam burza się rozegrała, że ja takie stanowisko angielskiego nie znam, to jest nieprawda. Więc gdybym mógł, oczywiście no, dalej mogę, tak, nic nie stoi na przeszkodzie, ale jakoś tak bardziej bym się przykładał wcześniej do nauki języków, czy w czasie studiów, bo to pomaga na pewno, to pomaga.
Widzisz, ja studiowałam lingwistykę stosowaną, zresztą razem z Markiem Szkolnikowskim, który był tu niedawno. Jakoś można powiedzieć, że wyszliśmy na ludzie, ale jak ja bym coś miała zmienić, to ja bym zrezygnowała ze studiów, bo myślę, że to był zmarnowany czas i mogłam już zacząć wcześniej pracować albo wyjechać na jakiś roczny objazd dookoła świata.
No, ja też mogę powiedzieć, że ja skończyłem to dziennikarstwo, ale żeby być dziennikarzem w ogóle absolutnie nie ma co się uczyć, nie ma potrzeby studiowania, tak, bo dziennikarzem może zostać każdy. Nie jest to wymagany specjalny dyplom dziennikarstwa, żeby być dziennikarzem. I też mogę powiedzieć, że te studia, to nie wiem jak jest teraz, no to już minęło ładnych parę lat, ale one tak niespecjalnie raczej do zawodu przygotowywały. No, oczywiście to były bardziej takie studia humanistyczne, dające jakąś taką szeroką wiedzę, bo dziennikarstwa się uczy na warsztacie, tak? Trzeba mieć dobry warsztat i trzeba to robić po prostu. Ja dlatego chciałem szybko zacząć pracę i zacząłem na pierwszym roku studiów, bo tu się człowiek najlepiej uczy tego wszystkiego, no jak to robi, tak? A nie z książek. Więc ale mi się te studia mimo wszystko i tak podobały i To był fajny też czas.
Tak, ale chyba tak jak mówisz, w sporcie jednak, nie tylko w sporcie, no ale tutaj szczególnie, doświadczenie jest kluczowe, prawda? Że studia, wiedza to jedno, ale no jak już jesteś...
Oczywiście, oczywiście, że tak. I też no jakieś interpersonalne też zdolności, łatwość nawiązywania kontaktów, też radzenie sobie ze stresem, o czym umiejętność radzenia sobie ze stresem, o czym rozmawialiśmy. I też myślę taka bezpośredniość, bo myślę, że osoba, która byłaby powiedzmy introwertyczna, mogłaby mieć trudniej chyba. Jednak trzeba być bardziej ekstrawertyczny, robić takie rzeczy jak rzecznik prasowy, czy nawet pracując z drużyną, bo piłkarska szatnia, jak to się mówi, to też jest specyficzna bardzo i jest bardzo dużo szydery, takich docinków różnych, żartów takich. No ktoś, jak ktoś byłby taki schowany zbyt mocno, to szybko taka szatnia piłkarska łapie na cel takiego kogoś. I to nie jest łatwo. Na pewno trzeba mieć jakąś taką, powiedzmy, silny charakter i jakąś osobowość.
Ty mówisz, że masz silny charakter i raczej stres ciebie nie rusza, ale jest coś, przez co nie możesz spać w nocy?
Tak, przez myśli.
O czym?
O wszystkim. Ja idę spać, to po prostu mam taką galupadę myśli czasami, ale z takich czasami błahych spraw, ale też na przykład myślę, co mnie czeka na drugi dzień w pracy, jaki problem trzeba rozwiązać, jak go rozwiązać, to tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy mnie nie dają spać.
To podobnie jak ja. Kuba, dziękuję ci bardzo, że
dziękuję
przyszedłeś,
również.
Podzieliłeś się swoją historią i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się ten odcinek, mam do ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank you.